Okej, okay, no to startuj. Ja ostatnio startowałem.
Tak? Dobra.
No.
Ale myśmy w zasadzie już wystartowali, Mon, bo...
Tak?
No bo jak ja wystartuję, to ja się tutaj po prostu zajadę, bo ja kocham tego gościa. No to dobra.
Ja nie dzisiaj, wiem, czy ja mam patrzeć w tę kamerę.
Dzisiaj myślisz, tak, no musimy teraz na czas tam patrzeć, bo nam kazali, także
ale
jest,
to
my jesteśmy
jak,
amatorami.
Ale
także.
To jak byliśmy we dwóch.
A dalej jesteśmy we dwóch, tylko na dwóch różnych... No. Dzień dobry. Dzisiejszy to jest trzeci odcinek naszego smęcenia.
Tym razem, na mnie patrzeć, nie wstydź.
Tak, tak. Tym razem pojedziemy nostalgią, bo wcześniej mówiliśmy o grach, które są we wczesnym dostępie i są takie bardziej wojskowe. Bo on zabronił mówić o wojsku.
Myślę, że jeden na trzy materiały mogą być
o normalnych grach. Więc jakby po długiej dyskusji doszliśmy do wniosku, że to nie będzie Helldivers, bo wszyscy w niego grają, a my w niego też gramy, ale powiemy o czymś innym. I wrócimy do 2004 roku, bądź jak to woli do 87 i 90 chyba drugiego, czyli do Piratów Sida Meiera. Majera, tak?
Majera,
Sida Meiera. Podobno tak się
Majera
to wymawia. W każdym bądź razie wracamy do tej gry, ponieważ ona, myślę, że dla każdego z nas jest trochę inny powód. Mój powód jest taki, że to jest w mojej głowie jedna z najbardziej ukochanych gier, która została stworzona przez mojego najbardziej ukochanego twórcę gier, Sida Meiera. O tym powiemy dalej. I ona jest jedną z takich moich bardziej ukochanych gier, ponieważ zakochałem się w niej, jak zobaczyłem chyba w 80. albo 90. latach czarną okładkę Bajtka albo Top Secretu, gdzie była wielka czacha. I tam były takie motywy. I to była pierwsza recenzja taka tych piratów z 87 roku, a ja takie klimaty strasznie lubię i ta gra towarzyszy mi w zasadzie przez całą moją grową karierę, bo to będzie już 40 lat chyba, nie?
A ja ją po prostu lubię, to nie wiem,
no,
czy wytrzymam tutaj
tak.
Dyskusję.
Okay. Ale ona jest w ogóle wyjątkowa, może tak.
Ja mam z nią taką relację, że rzeczywiście grałem w ten, bo jakby mamy oryginalną wersję z lat 80. Potem mamy też Pirates Gold gdzieś później.
92 bodajże, tam się zmieniła grafika.
I ten
no.
Remake 2004. Ja grałem w Gold i jakby to w Pirates Gold już pamięć nie ta, więc jakby z Pirates Gold głównie zwracałem uwagę na to, żeby na przykład odkryć kolejny ekran, gdzie coś się dzieje, żeby sobie podziwiać te rysunki, które tam były, tak? Jak widziałeś jakiś okręt na horyzoncie,
o matko
to ci
bosko.
Się grafika pokazywała jakiegoś galeonu i mnie to jarało, tak? Takie rzeczy.
No, no,
więcej jakby wrażeń mam z Pirates rzeczywiście 2004, które tutaj mamy, aczkolwiek ja mam z tą grą troszeczkę takie inne spojrzenie, bo zawsze jak ją ogrywamy, to mam taki efekt wow, ale ta gra jest genialnie zrobiona, po czym po kilkunastu godzinach mam jej dość.
Bo wiesz co, bo to jest bardzo dziwna gra, aż dziwna, może to rozwinę, bo wersja z roku 2004 w zasadzie jest prawie identyczna jak wersja z roku 87, bo to jest, mówiąc o korze rozgrywki, czyli jakby systemie tego, jak działają Karaiby, że to jest otwarty świat, że on żyje w zasadzie obok ciebie. To już było w wersji oryginalnej i on,
tak.
I on działał bardzo podobnie. Tam te transporty przepływały między portami, transportując wojsko albo gubernatorów, albo jakieś tam rajdy pirackie. I to się dzieje też w tej wersji z roku 2004 i to jest fajne.
To jest logika tego świata, bardzo w sumie rzecz niby oczywista, a z drugiej strony, jak się nad tym zastanowisz, to często twórcy właśnie średnio może zwracają uwagę na jakieś detale związane z tym, bo tutaj jakby, tu muszę już zauważyć jeden element, który dla mnie jest właśnie takim wyróżnikiem. Jakby Hiszpanie mają galeony.
A, że są inne okręty.
Ale
no
inne
tak.
Nacje ich nie mają, tak?
Albo ale tak było.
Dania ma na przykład, boże,
Holandia.
Holandia ma też swój określony typ okrętów.
Ma swoje okręty.
Więc też fregaty są bardzo charakterystyczne dla Brytyjczyków. A z drugiej strony to jest gra bardzo taka, no jak to Sid Meier określał, jak z działu książek dziecięcych, tak?
No bo, ale nie, ale bo jakby kontynuujmy dalej ten wywód, tak? Że ona cię, na początku jesteś zachwycony, a potem cię męczy, nie? Czyli jakby świat zachwyca.
Tak,
moim zdaniem,
tak.
Bo
eksploracja.
To jest coś, z czym sobie nie radzą obecnie najwięksi deweloperzy, a tutaj sam Sid Meier w pojedynkę w zasadzie zaprojektował lata temu system, który działa znakomicie i on wciąga. Ty pływasz tym swoim stateczkiem i to wszystko się dzieje wokół ciebie. I to jest logiczne.
Rdzenna pętla jest najsilniejszym elementem walki, tak?
I to widać, bo tam każdy okręt, jak przepływasz obok niego, to jest napisane, co on dokładnie robi. I na przykład, jeżeli pogadasz z piratami w jakimś tam porcie pirackim, żeby napadli na jakiś tam okręt, to potem ich widzisz, jak tam płyną i rozwalają ten port. Albo jak pogadasz, że jakiś tam gubernator musi zostać przetransportowany gdzieś tam, to potem płynie ten okręt z tym gubernatorem. I tam wszystko się tak dzieje. I to jest... No biorąc pod uwagę, że to powstało w latach 80. genialne, ale to, co cię męczy, to prawdopodobnie jest niektóre minigierki, tak? Bo ta gra poza otwartym światem składa się z szeregu minigier. No bo to wynika z tego, że w tamtych latach, i nie zmieniło się to w 2004 roku w zasadzie, no oni musieli przejść nad różnymi tam technologicznymi problemami, czy ograniczeniami, jakie były wtedy i zrobili takie rzeczy jak walka, fechtunek, jak ostrzał okrętów. To są wszystko minigry w zasadzie. I niektóre są fajne, jak na przykład walka okrętów. I
no walka
morska
jest właściwie na równi z tym otwartym światem, jeśli chodzi o projekt,
ale tam jest bardzo ciekawe rzeczy.
Bardzo
są.
Krótka.
Ale tam są też bardzo ciekawe rzeczy. Ja wczoraj, jak jeszcze przygotowywałem się do tego materiału, to słuchałem 3 godziny podcastów, które mi dały z Sidem Meierem. I tam jest bardzo fajny motyw, ale o tym powiem później. Natomiast są też takie minigry, które męczą, moim zdaniem. I męczą też w edycji 2004. I dlatego przypuszczam, że to cię może trochę nudzić, bo na przykład tańczenie u gubernatora.
Ale nie, no taniec u gubernatora, z córką gubernatora, oczywiście tą najładniejszą, bo to się najbardziej opłaca.
Tak jest, no.
To nie jest najbardziej irytująca minigierka. Mnie bardziej wkurza na przykład, jak tam eksplorujesz wyspę, tak, i masz te punkty charakterystyczne i musisz znaleźć na przykład swoją siostrę,
nie?
Albo skarb. To jest troszeczkę, to już się zestarzało, tak? To nie było złe w tamtym czasie, to się po prostu zestarzało, ale też ta walka turowa, która tam w pewnym momencie wchodzi w grę, jak atakujesz miasto, czy też zakradanie się do miasta, gdzie nie do końca wiesz, gdzie iść.
Punkt docelowy, no.
No to są takie rzeczy, których ja troszeczkę unikam już w tej
grze. Ja zgadzam się, jeżeli chodzi o przekradanie się do miasta, bo to jest głupie, że nie wiesz, gdzie idziesz, ale walka mi się nawet podobała. Taka.
Też się po prostu zestarzała. Kolejny element do odświeżenia, jakby to mieli robić jeszcze raz. Czy chcesz już wspomnieć o fabule?
No właśnie, czekałem aż...
Bo fabuła, wersja z 2004 ma tą fabułę, że...
Ale to tak samo
jest Markis,
jak wszystkie poprzednie.
I za jakby twoją rodzinę porywa i ty musisz ją...
I szukasz po całych Karaibach.
I to jest... Ten koncept jest spoko. Do momentu, jak okazuje się, że barona i markiza musisz pokonać kilka razy przy okazji każdego członka rodziny właściwie.
Ja wiem, to jest
głupie. I to mnie męczy. Nie potrafię się z tym właściwie zmierzyć.
A nie dlatego, że nie możesz ich pokonać, tylko że to jest po prostu powtarzalne, o to ci chodzi.
Markis rewelacyjnie walczy na miecze, więc moja walka z nim wyglądała tak, że kilka razy dostałem baty i w końcu się udało, bo miałem więcej załogi. Nie jestem jakby na tych
Ja zawsze idę w fektunek. Mistrzostwo fektunku, tak. Kupuję miecz i koszulę fektunkową i wtedy jestem dobry.
Ta koszula daje. Ale to jest trudna walka, ale nie to jest moim nawet problemem, to jest właśnie ta powtarzalność, tak? Nie do końca chyba chcę po prostu w to wchodzić.
Ale to tu się zgodzę. Znaczy w ogóle dla mnie w Piratach fabuła ma całkowicie, nawet nie drugorzędne, pięciorzędne, jest gdzieś w piątym rzędzie znaczenia i w zasadzie chyba nigdy jej całej nie skończyłem, mimo że poświęciłem tej grze jakieś porąbane ilości godzin, bo kompletnie mnie to nie interesowało. Bardziej po prostu chciałem być piratem.
Nie masz platyny, rozumiem.
Nie, mam na to wywalone.
Okay.
Ale bardziej chciałem być piratem i jakby kończyłem tą grę wielokrotnie starzejąc się, tak? No bo tam jakby nie ma końca.
Mi się to bardzo podoba.
Ale to są fajne trzy rzeczy, o które Sid Meier często się odnosił. Na przykład dlaczego, jak posłuchasz wywiadu z nim, dlaczego nie zabijasz tych przeciwników tam, nie? I on tam właśnie mówił, że to była ich policy w tamtych latach, jak projektowali pierwszego piratów, że generalnie tam się nie giną ludzie. Nawet jak okręt wybucha, to oni wyskakują do wody i tam pływają wszyscy, nie?
Słodkie sprajty tam pływają.
Słodkie sprajty, tak. Ale tak samo było w tej podstawowej wersji. Więc to jest dość
To jest fajna filozofia w swój sposób. No bo oni wcześniej robili te gry militarne jako Microprose, a piraci byli tym takim projektem niemilitarnym, więc...
To był pierwszy projekt niemilitarny, który jakby miał udowodnić temu... Jak się nazywał? Bill tak?
Steely jakoś tak.
To był jego jakby współtwórca tej Microprose i on jakby szedł w te symulatory lotnicze, a piraci mieli...
Spam.
A piraci byli pierwszą grą, która miała pokazać, że oni jakby, że Sid Meier potrafi robić coś innego niż tylko symulatory lotnicze i to był świetny krok, bo potem jakby poszedł Ragnar Tycoon, potem Cywilizacja i szereg innych gier Sida Meiera i cały jego geniusz. W ogóle tutaj muszę polecić tą książkę, to jest zajebiste wspomnienia Sida Meiera.
Zapłacili ci za to?
Nie zapłacili mi, ale powiem szczerze, że...
Ja mam na Kindle kupioną.
Przeczytałeś całe, czy nie?
Jestem gdzieś przy końcu.
Świetnie pokazuje proces twórczy tego gościa w taki sposób, jak dawniej się tworzyło gry.
Mnie bawi
ta
książka.
Było czymś zajawionym, a nie dlatego, że są
Excele. Mnie bawi ta książka, bo on właściwie każdy rozdział to jest osobna gra i gdzieś tam tylko jedno zdanie. A ożeniłem się, a urodził mi się syn.
A tak, albo
a
pojechałem
na wakacje
i myślałem
w Szwajcarii.
Nie no, na przykład dlaczego zrobił Ragnar Tycoon, bo chyba był w Szwajcarii gdzieś tam przez pół roku czy lata i tam były fajne koleje i się zajawił.
Cywilizację zrobił, bo czytał książkę o ogólnej historii świata. Tak? Więc takie bardzo moje podejście,
i dlatego ta książka jest
gier szukam.
I dlatego też mega szanuję tego gościa, bo to jest taki prawdziwy twórca z krwi i kości, a nie księgowy. To jest świetna sprawa.
Ale mnie bardzo zaintrygowało to, że Sid Meier Pirates 2004 było projektem dla Firaxis, bo to już było Firaxis.
Tak.
Mocno problematycznym, prawie ich pogrążyło, bo to był jakiś mroczny okres w firmie. Tak mówił Jake Solomon, gość, który zrobił remake XCOM-a.
No.
On pracował przy tych piratach i mówił jakby w wywiadzie, w podcaście, że prototyp tej gry był taką mroczną, poważną symulacją wojenno-piracką, gdzie jakby było kilkanaście typów pocisków, okręty były bardzo powolne i to nie było fun. No i oni poszli do Sida i on wziął to na jakiś weekend 4 lipca i po prostu zaczął to przerabiać. Zrobił grę właśnie wracając do tego konceptu piraci z działu książek dziecięcych. Okręty zaczęły się szybko poruszać. W bitwach. Wszystko zaczęło być jakby bardziej takie fun, kolorowe.
Ale bo zwróć uwagę, w jakich małych szczegółach tam widać geniusz twórczy. Jak jest na przykład walka okrętów, nie?
Tak.
Zwróć uwagę, że nie ustalasz tam dystansu strzału.
No to wszystko
to się dzieje automatycznie. Tak. Ty w zasadzie tylko bawisz się wiatrem, czy ustawiasz okręt względem wiatru, prawo, lewo, i zmieniasz tylko trzy typy amunicji, tam
Tak.
chain, szrapnele,
Łańcuchy.
albo zwykłe kule, a cała reszta jakby dzieje się automatycznie. I to jest dość interesujące właśnie jak Sid właśnie kiedyś rozwijał ten temat właśnie jak wycinać elementy, które przeszkadzają graczowi w grze. I właśnie celowanie, to wydłużanie salwy to jest ten element, który oddał jakby załodze, a ty po prostu wydajesz rozkaz strzału. Zwróć uwagę, że tak samo było w Silent Hunterze na przykład, nie? Że jak
Był
celowałeś, nie,
silent
sorry,
service.
Silent Servicie, jak celowałeś z peryskopu, to nie musiałeś liczyć samemu, gdzie będzie statek za jakiś tam czas, żeby trafić go torpedą, tylko to robiła jakby twoja załoga.
No, to
I to są
jakby
takie elementy,
wiesz.
które zmieniają
Ludzie,
percepcję.
też jakby to odwieczny konflikt, część ludzi to chce i pogrąża, gatunek symulatorów się pogrążył na tym realizmie, ale to już osobna dyskusja.
No bo to, no to, to bo najpierw to musi być fan, a potem to musi być gra. Dobra, ale odjeżdżamy zarąbiście bardzo. Natomiast co? Jak chcielibyśmy, żeby powstały nowe. Czy w ogóle chcielibyśmy nowych piratów i jak
Ale wiesz
chcielibyśmy,
co,
żeby
zanim do
wyglądała?
tego
No.
przejdziemy, jeszcze tak, bo mówiliśmy o tych takich detalach, właśnie typu, że te galeony pływają po stronie hiszpańskiej i tak sobie myślałem, no bo ukazało się Skull and Bones niedawno, tak?
Oj,
I
straszne.
jakby, kiedy Sid Meier się zastanawia, na przykład, jak zrobić grę piracką, no to idzie na ten dział książek dziecięcych, ale trzyma się jednak jakichś pewnych
Kanonów.
takich szczegółów. A ten kanon piracki, on jest strasznie naciągany, bo tutaj masz książkę o piratach i tam
A,
właśnie,
tak.
ale jak się
Takie
czyta
coś.
książki o
No.
piratach, to się dochodzi do wniosku, że większość bazuje na
No.
jednej książce. Ona ma tytuł Historia najsłynniejszych piratów i ich zbrojnicze wyczynki i rabunki. Kapitan Charles Johnson, to
No.
był alias, pseudonim podobno Daniela Defoe, i większość jakby podań to bazuje na tym. I to jest taka mitologia. I właśnie Sid Meier Pirates się tego trzyma. Skull and Bones poleciał na jakiś ocean indyjski
Ale w ogóle
i
tam
tam
się
masz nawet
jakieś cuda dzieje.
torpedy.
Tak, nie, to
I
tam.
dla mnie Skull and Bones jest grą antypiracką.
Nie, ale
więc
Skull and
jakby
Bones to jest.
dlatego tęsknimy i chcemy ten remake, tak? Sid Meier Pirates, jakby
Znaczy,
powrotu
no
do tych
bo powiem tak,
klimatów.
jak wyszedł Assassin's Creed Black Flag, co
O
było z
Jezu.
10 lat temu, tak? To ja od razu mi się zapaliła lampka, że chciałbym tak wyglądających piratów Sida Meiera.
Ja może też.
Bo zwróć uwagę, że tam ta gra się bardzo zbliżyła do takich prawdziwych piratów, tylko oczywiście tam były całe elementy asasyńskie, które trzeba byłoby wyciąć, jakieś krakeny i tak dalej, albo coś w ten deseń, coś tam takiego
Black
było.
Flag, pograłem trochę. Znasz mój stosunek do tej gry chyba.
Do asasynów, czy do
Do Black Flag
flaga?
konkretnie. Ja
No
tam
nie lubisz taranów, tak? No.
Łosiu, jaki pirat chciałby mieć taran na swoim
No
statku?
nie, no
Jakbyś
ale.
walnął w drugi statek,
Ale nie, ale właśnie, dlatego
to byś
właśnie.
się już
No nie, no
rozpadł.
ale właśnie dlatego mówię, że jakby trzeba by cały Ubisoftowy pierwiastek stamtąd wywalić, czyli właśnie jakieś tarany. Tam pamiętam jakieś. Ja skończyłem tą grę, to była lata temu już, ale tam były jakieś pojedynki z moździerzy na pół kilometra z jakimiś okrętami gdzieś. To jakieś cuda się tam działy,
No tak.
ale jakby odsiać właśnie te bzdury. Jakby odsiać cały motyw asasynów i gonienie po dachach, to w zasadzie masz wspaniałą technologię do tego, żeby Sid Meier zrobił z tego nowych piratów. Bo przecież sposób, w jaki tam strzelało się salwami bocznymi, albo
Znaczy,
jak chodziła
okej.
załoga po tym wszystkim, to było wow, nie?
No tak, ale właśnie tu się pojawiają te wyzwania, o których chciałem w sumie pogadać. Czyli, okej, masz tą grafikę 3D, masz, rozumiem, że chcesz, żeby to była gra akcji, TPP trochę, bardziej perspektywa kapitana, tak?
Tak, no, no i najważniejsze.
Jak robisz abordaż, jak wygląda eksploracja portów wtedy? Znaczy, mieliśmy Sea Dogs historycznie, tak?
Ale ja już nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, ja powiem tak, ja nawet pisałem reckę Sea Dogsów 20 lat temu, ale już nie pamiętam, tam się chodziło po portach.
Tam się chodziło po portach, bo w ogóle Sea Dogs, świetna gra. Chyba nawet fabularnie mi się tam podobało. Tam pamiętam, że jakby przeszedłem to i na końcu była walka z jakimś okrętem wojennym. Bardzo mi się podobały walki z fortami. Bo to było Akela i oni mieli dużo bugów w swoim
Ruscy,
czasie.
Nie? No.
I jakby... Ale gra była spoko i jakby podobno w Rosji jest tradycja, żeby co roku robić kolejną odświeżoną wersję tej gry, która ma nowe bugi. Ale to,
bez komentarza.
To zajrzyjcie na Steam, jak chcecie te wszystkie, wpiszcie Karaiby.
Znaczy, jak chcielibyśmy, żeby wyglądała? No to powiem tak, jeżeli chodzi o walkę morską i eksplorację morską, to co pokazał Assassin, całkowicie mnie satysfakcjonuje, odcinając te elementy, o których wspomnieliśmy, nie? Potem, czyli w zasadzie, jeżeli to odetniesz, no to masz, znaczy jeżeli to zrobimy, tak, to mamy dużą część gry za nami. Musiałby oczywiście ten świat żyć podobnie, jak to było w Piratach Sida Meiera, czyli faktycznie między portami i tym wszystkim powinny, niezależnie od tego, co robi gracz, poruszać się okręty, które transportują dobra, żołnierzy i tak, bo to jest clue piratów. Ten świat musi żyć niezależnie od tego, co ty robisz.
Okay.
A obok tego eksploracja wiosek, tylko że kurczę, ona nie powinna być dominująca, bo zwróć uwagę, że jednak lwia część tego, co się dzieje w Piratach Sida Meiera, ona się toczy na morzu, a jednak w Assassinie eksploracja tych wszystkich portów i miast to była bardzo dużo zajmowała czasu.
Mm. No, może to odciągnąć.
Więc w zasadzie wystarczyłoby mi, żebym mógł faktycznie w perspektywie 3D w tym silniku łazić po tych portach, ale żeby one były mniejsze niż w Assassinie. Nie trzeba było łazić po dachach, żeby można było wejść do tawerny, załatwić nowych gości, pobić się z kimś tam na zewnątrz. Gubernator, jakiś pałac, te rzeczy w zupełności wystarczą. Trochę jak w Piratach z Karaibów w pierwszej części. Przecież ten port tam nie był duży. W filmie oczywiście, o to mi chodzi.
No, masz rację. No może przesadzam z tym, że to jest taki dylemat. W końcu są też takie gry jak Sea of Thieves. Oczywiście to jest zupełnie inne. I inne podejście do tematu pirackiego,
ale właśnie tam
ale
eksploracja...
jakby pewne elementy można zaciągnąć, tak? Tam są małe wysepki,
skala małych wysepek właśnie, albo tych małych portów w zupełności by mogła być taką fajną doczepkę.
Ale to nie masz Karaibów, jak masz tylko małe wysepki, no. To też temat zostawiam designerom chyba, bo to brzmi za coś, za co powinni nam zapłacić, jak wymyślimy dobrze. Generalnie
Ale zwróć uwagę, że to jest dość ciekawe. Ja na przykład w 2004 roku przed premierą Piratów rozmawiałem tam, to był chyba Jeff Briggs, chyba on był tam lead designerem albo czymś takim w tych Piratach.
Mhm.
I on na moje pytanie, dlaczego czekaliśmy tak długo, bo to było 12 lat na kolejną część, on powiedział, że wcześniej nie czuli, że technologia na tyle się zmieniła, żeby wydać kolejną część, nie? Ale w tej chwili minęło już 20 lat i w zasadzie technologia zmieniła się kosmicznie i Skull and Bones pokazują, że jest zapotrzebowanie na tego typu grę, o tej tematyce, bo jednak dobrze wiemy z naszych statystyk, nawet serwisowych czy YouTube'owych, że ludzie interesowali się tym tytułem, bo ich w jakiś sposób oddziały. Nie ma gier pirackich dobrych w tej chwili, takich AAA-owych albo od dużych producentów.
Sea of Thieves.
No ale Sea of Thieves to jest takie, przede wszystkim to jest niesinglowe.
Okej. Okay. Obroniłeś. Już jednym argumentem.
Tak. Po drugie, nawet jeżeli to jest gra multiplayerowa, to ona jest bardzo... Ona jest za mało multiplayerowa. Tam jest chyba tylko kilkunastu osób na mapie i to jest dla mnie za mało. Jak multiplayer, to ja już chcę mieć wszystkich tam.
No rozumiem, ludzi. Wolisz skalę.
No, więc jakby... No i tam jeszcze jest tysiąc innych różnych problemów z designem. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to teraz byłby idealny czas, tylko może już jakby Sidowi się nie chce, bo już jest stary. Chłopina ma już chyba 70 parę lat na emeryturze. Firaxis w zasadzie
może
jest...
dalej robić dinozaury. Tą jego tą grę,
legendarną, nikt nie wydał,
na
tak?
kilkunastu wersjach ją stworzył, nawet wersję karcianą.
A to nawet tego nie wiedziałem.
Tam jest, ma, jest, to jest tak legendarne, jego współpracownicy mają po prostu dużo historii na temat dinozaurów i podejścia do tej gry, że to był RTS, turówka, karcianka, jakiś
szukał, nie?
Ale ostatnia rzecz, może nie ostatnia, ale chciałem się pogadać, no bo jakby zmierzyliśmy się z tematem odpalania Sid Meier Pirates na współczesnych sprzętach, tak? I to jest temat sam w sobie, bo ja odpaliłem tą grę na Steam Decku, ale ty próbowałeś ją na PC i jakby...
Ja mam w ogóle dziwną konfigurację, bo ja mam Ultra Wide'a 3440 pikseli na 1440, co samo w sobie już nie jest niespotykane, ale statystycznie rzecz biorąc jest dość rzadką konfiguracją, ale obok tego mam taki jeszcze mały ekranik wielkości tej książki.
Okay.
Który jest pionowy, po to, żeby na przykład tam mieć komunikatory, więc jakby ta gra wariuje, bo ja mam dwa ekrany, mam dwa ekrany o dwóch kompletnie niestandardowych rozdzielczościach i proporcjach i powiem szczerze, i to widać, jak ten silnik, jak odpalasz tą grę, to on przeskakuje między ekranami i w końcu wybiera jeden i odpala się i...
No bo ona jest 4x3 max, tam od rozdziałki.
Tak, to jest w ogóle tam...
I trzeba w pliku INI czasami grzebać, żeby się w ogóle odpaliła, bo na przykład u mnie miała jakąś złą rozdziałkę zapisaną i musiałem ją zmniejszyć do 1024x768 i dopiero potem podbijać w opcjach.
W ogóle ten interfejs nie jest skalowalny, więc jeżeli, jeżeli deweloperzy nie przewidzieli danej rozdzielczości, to w zasadzie nie ma jak dopasować go do innej rozdzielczości, bo się wszystko rozchrzania po całym ekranie, albo na przykład źle wykrywa myszkę, albo czytałem, popatrzyłem na moda, na mody patrzyłem i tam ludzie właśnie opisywali różne dziwne rzeczy, że na przykład udało im się dostosować do ultrawide'a, ale myszka jest w innym miejscu niż ty ją na ekranie widzisz, albo jakieś dziwne rzeczy się dzieją, naprawdę.
Widziałem widescreeny i tam interfejs jest na środku gdzieś.
Tak, ewidentnie technologia, jakby, no gra nie przechodzi próby czasu w tym konkretnym aspekcie, ale działa.
Ze sterowaniem miałeś problem.
Oj tak, bo ja nie używam, ja używam klawiatury bez sekcji numerycznej. To jest ta 70% chyba to się to nazywa, albo 65%. Bo akurat mam mniejsze biurko i tak mi jest wygodniej. Piraci Sid Meiera bazowe sterowanie jest na klawiaturze numerycznej. I jest mod, który to zmienia, ale też nie wszystkie klawisze dobrze mapuje. Więc ja generalnie nawet...
W ogóle to jest na swój sposób dziwne, bo przecież ta gra miała wiele konwersji na chyba nawet telefony,
na
PSP miała jakąś wersję i jakby to, że to sterowanie na PC jest tak zabetonowane, no to jest problem.
To jest dość ciekawe.
Ja to odpaliłem na Steam Decku i jakby ta gra jest niezweryfikowana na Steam Decka, no ale to nie przeszkadza niby. Tam są jakby... tak zwane community controller layouts i zapuściłem najlepszy, jaki był. No i śmiga fajnie. Właściwie powód, żeby mieć Steam Decka, to może sobie w Pirates pograć. No tylko jak rozwiązali ten problem numerycznej, tak? Odkryłem, że to jest jakoś po prostu ten profil, który ja miał numeryczną, rozwaloną po całym deku.
No tak samo jest na zwykłej kreaturze.
Cholernym tańcu, bo to jest jakby wszystko się rozbija o taniec z córkami gubernatorów. Musiałem korzystać z trackpada prawego, który robi za myszkę. I tam jakby tapować tego trackpada w momencie, jak trzeba było ten ruch wykonać. Tylko, że refleks na trackpadzie jest, ten input nie jest za dobry.
I
więc
przegapiałeś...
te tańce, co trudniejszy taniec, to
nie
tak...
kochały cię laski.
Tak średnio, wielokrotnie odrzucony do momentu, aż to ogarnąłem.
Michał ciągle nam wszystkim przeszkadza, ale i tak go kochamy. Naprawdę, fajny hopina jest.
Ale poza tym na Steam Decku jest spoko. Polecam.
Warto wydać, 2000 zł, żeby sobie kupić Sida Meiera za 9 zeta piratów i zagrać sobie i cieszyć się tym, tą rozgrywką.
Wszystko zależy od tego, co robisz w życiu. Na przykład ja sobie cenię to, że córka śpi, a ja mogę na Steam Decku czuwać.
No nie, ale, ale zwróć uwagę, gadamy o grze, która w ostatniej wersji wyszła 20 lat temu, dokładnie. Tak. Więc dużo osób młodych w wieku 16-18 lat w ogóle tego na oczy nie widziało.
Nie wiedzą, o czym ty gadasz.
Oni w ogóle nie wiedzą, oni nie wiedzą, jak to był wspaniały tytuł. No,
no nie
ale,
wiedzą. No.
Ale mi się wydaje, że warto... Ta gra dalej robi na Steam Decku. Nawet na modach, bo są mody, które...
na PC?
Tak, na PC, które zwiększają... Czy, oczywiście jest jakiś tam fanklub tego wszystkiego, nie? I są ludzie, którzy zrobili, podnieśli jakość tekstur. Więc jakby tych grafik, które...
No, wgrałem tego moda.
I te stateczki wyglądają prześlicznie.
Muszę przyznać, że może decyzja, fajnie, żeby ta grafika była taka kreskówkowa, sprawiła, że ona jest czasoodporna.
Gdyby nie to, gdyby nie ten drewniany interfejs, który nie sprawdza się w nowych rozdzielczościach, gdyby on był skalowalny, to w zasadzie ta gra byłaby spoko cały czas. Mówię graficznie, tak?
No, audio też jest świetne. Trzeba tutaj zwrócić uwagę, że te wszystkie tam takie małe okrzyki tych piratów i ta muzyka, te pseudoszanty.
Albo takie szanty, jak są zadowoleni tam. Fajnie.
Świetnie to.
Tak, właśnie.
Po prostu każdy może taki voice acting. To też pokazuje, jak zmniejszyć koszty produkcji, co nie potrzebujesz z ekipy dubbingowej, tylko
ale
zatrudniasz
moim zdaniem to
programistę, który ci zrobi...
To świadczy o wizji i o smaku, tak? Że wiesz, że nie potrzebujesz zrobić nagrania za 100 milionów dolców, żeby coś było atrakcyjne. Masz po prostu ten przebłysk, że to ludzie docenią i zróbmy to, nie? I to są takie małe... No bo ja przypuszczam, że to nie była jakaś wysokobudżetowa gra nigdy.
No, na tamte czasy może była, ale no to... dzisiaj nie wiem, czy jest odbiorca, czy my jesteśmy starzy, czy ludzie jeszcze tak...
No ale wiesz co, mi się wydaje, że co jakiś czas na Steamie wychodzi jakiś indyk, który nawiązuje do jakichś takich pirackich klimatów, tylko one, bo ja w większości je próbuję, żeby nie było wątpliwości, nie potrafię podać tytułów, bo próbuję i one mi się nie podobają. Mam wrażenie, że ludzie nie rozumieją, że ktoś, kto lubił piratów, lubił też prostotę. W sensie, że to się trzyma kanonu, to się trzyma czasów. To znaczy, że nie ma tam jakichś space rakiet, no, ani innych tego typu rzeczy, tylko to są
nie
faktycznie...
Nie odpalisz torpedy, no.
Nie odpalisz torpedy. Tam są słupy, brygi i takie
nie,
podstawowe
to,
rzeczy.
To ja mój słup, od razu mam tą reakcję, że no, bo to jest mały i zwinny okręt, idealny dla pirata i wcale
tak.
Nie musisz mieć dużej fregaty, nie, żeby...
Dokładnie.
Tu nie chodzi o awans na największą wajbę, tylko może na najbardziej taki wydajny właśnie...
No bo historycznie oni pływali najczęściej...
Tam są takie
takich...
smaczki, jak właśnie to, że Brytyjczycy mają ten Manowar, tak? Ten
tak.
Mityczny właściwie, ktoś tam raz jakiś mały procent szansy, że on się pojawi na mapie w danej epoce i to jest najlepszy obstawiony z gigantyczną załogą okręt i możesz na takie mityczne rzeczy w Pirates polować, możesz sobie zrobić z tego cel. Ja na przykład bardzo lubię tą właśnie listę, tą listę piratów, gdzie ich eliminujesz po kolei i oni też mają unikatowe troszeczkę łajby.
Tam w ogóle jest bardzo, czy tam jak na prostotę tej gry, to jest dość tak powiedziałbym przyjemnie zrobiona personalizacja swojej łajby, bo przecież tam masz upgrade'y. Możesz pływać po portach i te porty dają ci, nie wszystkie porty, ale niektóre na przykład pozwalają ci, nie wiem, wymienić działa na lepsze, albo lepsze żagle, albo lepszy kadłub i tam to ma jakieś swoje nazwy.
Albo dostajesz cynk od pani w tawernie, że jakiś specjalista od danej rzeczy płynie jakimś statkiem i możesz go przechwycić.
Powiem ci tak, to jest, powiem ci szczerze, to jest świetna rzecz. Kolejna, która pokazuje geniusz designera gry. Bo powiem ci tak, wszyscy laliście ze mnie, że przez 5 czy 6 lat grałem w Naval Action, nie?
No tak.
Czyli tą wielką w zasadzie...
MMO
MMO
Karaibach.
W podobnych klimatach, tak?
gdzie bardziej 1800.
I jakby tam deweloperzy wynieśli na jakiś totalnie abstrakcyjny poziom realizmu walki żaglowców w swoim czasie. Potem to zniszczyli, ale jak grałem, to było chyba najlepsze, co do tej pory udało się osiągnąć w gamingu. Ale nie potrafili sobie poradzić w ogóle ze światem, żeby on żył, żeby miał jakiś sens. I takie właśnie rzeczy nawet proponowało community i nie udało im się czegoś takiego przez 6 lat zaimplementować. Zwróć uwagę, że jak to zmienia twoje podejście do świata, bo jeżeli gra podpowiada ci na przykład pójdź do Hawany, bo są plotki, że wypłynie stamtąd Golden Fleet hiszpański za miesiąc. I to faktycznie się dzieje. I ono gdzieś tam płynie.
No i prowadzi w Nevelaxie takie elementy.
Ale nic im się nie udało w ogóle. A to tu działa. To znaczy, że jeżeli faktycznie, czy to gubernator, bo też gubernatorowie podpowiadają takie rzeczy raz na czas, czy w karczmie usłyszy, albo niekiedy chyba piraci, ci tacy lepciejsi, których pokonujesz, też niekiedy dają cynk, że coś się dzieje w jakimś określonym miejscu na mapie.
Może zapłacić ten pirat, co w tawernie siedzi, on też daje cynk.
Tak, i faktycznie płyniesz tam i to się dzieje, to pokazuje, że ten świat faktycznie to nie jest generic generowane statki, które sobie gdzieś płyną, tylko
znaczy,
faktycznie
one
to się dzieje.
Jakimś szablonem, tylko że to ma sens i jeszcze toczą się wojny, więc jakby...
I to ma sens, ale jeszcze...
Jakoś jest...
Ale gra może cię wysłać w pewne miejsce i oferować ci pewną nagrodę, jeżeli tam płyniesz. To jest, i to wszystko jest jakby w otwartym świecie. To nie jest quest, który jest pod ciebie zrobiony stricte, tylko po prostu to się dzieje, bo akurat tam coś wypływa. Nie?
Czasami to jest easy, czasami nie.
No, ale to pokazuje, jak to jest przemyślane bardzo fajnie. I nawet w dzisiejszych produkcjach
ja lubię te niespodzianki.
Devom nie udaje się takich smaczków zaimplementować do rozgrywki.
Jak wróciłem, jak ostatnio grałem, to na przykład, wiesz, poszedłem do tawerny i zacząłem gadać z tą... plotkarą, co tam siedzi.
To jest barmanka. Nie barmanka, tylko to jest ta...
I wiesz, nagle się pojawił ten jakiś tam pirat i była walka na miecze.
A,
i dla
narracja.
Mnie to było, o, zapomniałem, że to w ogóle było w tej grze,
jest
że możesz
takie
coś takiego
wydarzyć. Że możesz w tawernie się łotać. No.
Więc to jest...
Generalnie...
To są miłe takie niespodzianki. Nie wiem, czy jak jest na wyższych poziomach trudności, ale czy tam miałeś kiedyś tak, że musiałeś handlować, bo to było sensowne, żeby kasę zarobić, bo ja jakoś nie lubię handlować. Wolę rabować.
Ale tam za bardzo nie ma po co pieniędzy. Znaczy inaczej.
Nie, to jest ważny element, bo o tym nie powiedzieliśmy. Twoja załoga się domaga, żebyś się z nią rozliczył.
Tak.
I ja ostatnio wtopiłem tak, że się z nimi rozliczyłem, jak miałem małą flotę i zapomniałem przestawić okręt flagowy na ten, który chciałem i go straciłem.
Nie możesz pływać w nieskończoność. Musisz co jakiś okres przypłynąć do portu i powiedzieć, rozpuszczam was chłopaki, przepijcie wszystko,
tak,
co
tak,
zarobiliśmy, tak?
Tak.
I wtedy zostajesz tylko z jednym okrętem, który jest twoim okrętem flagowym.
Możesz też odejść już na emeryturę
I ze swoją działką kasy i możesz oczywiście odejść na emeryturę, co nie ma sensu, jeżeli się jest młodym, nie?
Ale potem jesteś stary, ranny i wolniejszy.
O, no nie no, ale właśnie zwróć uwagę też, jak to jest fajnie zrobione, że jakby ten czas tam leci. Wydaje się, że to jest za prosta gra, żeby to symulować, ale jesteś coraz wolniejszy w pojedynkach.
Tak.
I w pewnym momencie nie możesz ich wygrać. Musisz mieć więcej załogi, żeby wygrać, bo jesteś takim kołkiem.
I sprzęt, jakiś tam rewolwer na przykład.
I gra sama cię jakby przekonuje do tego, że to już jest ten czas, bo nie dajesz rady. To jest też fajne.
Zawiesiłem się. To nie jest rewolwer, to jest inny typ broni. To jest jakiś prochowy. Okay.
Nie, no to są prochowe takie... Te...
Pistolet prochowy.
Dokładnie.
Tak, chyba tak się to nazywa.
Bon odjechał w swoim militarium. No,
nie,
no, żadnych pistoletów.
A, przepraszam.
No. Ale myślę, że chyba będziemy Bon kończyć, nie? Bo to...
No, nie wiem, czy ktokolwiek... Po naszej rozmowie, czy to jest... takie wspominki, no.
Nie, no wspominki, wiecie, bo to jest tak, że ciężko... To jest ciężka gra do opisania w taki sposób. W nią trzeba zagrać, żeby być kupionym. Może w ten
sposób. Mnie smuci, że musimy ją opisywać, tak? Wydaje mi się, że chciałbym, ja bym na przykład chciał, żeby to nadal był mainstream, ale tak nie jest. Skull and Bones wyszło, istnieje i chyba...
Ale nie, zaraz nie wszyscy wiem, o tym zapomną w ogóle.
A, nie wiem, odrzucam je na sam widok. Nie mam ochoty nawet spróbować, co jest problemem.
Znaczy, o Jezus Maria.
No nieważne, no nie znęcajmy się nad...
Nie znęcajmy się nad Ubisoftem. Bardziej Ubisoft. Nam chodzi o to, że po prostu chcielibyśmy jeszcze zanim Sid Meier umrze, odejdzie do lepszego świata.
Zobaczmy remake, który nie jest zrobiony przez Rosjan, albo kogoś...
Albo ktoś to kupi, to i zrobi.
Jest kilka jakby pretendentów na horyzoncie, ale chyba, że... spełni oczekiwań.
Nie będzie tak przyciągał, nie będzie tak fajny, bo połączenie tych małych smaczków.
I też ludzie za dużo pakują. Ja widziałem, teraz nadchodzi taka gierka Rise of Piracy, która ma być duchowym spadkobiercą i wydaje to Microprose. Tylko że gra wygląda tak sobie, robi ją jeden gość, a już widzę, że tam on pakuje takie bitwy w stylu Mount & Blade, bo zagrał Mount & Blade i uważa, że to jest fajne, jak będą bitwy w takim wielkim stylu, ale ja się, po co? Jesteś jednym gościem, nie masz pieniędzy i pewnie troszeczkę nie chcę obrażać, nie, ale może nawet skilla, więc...
Ale to nawet moim zdaniem nie o to chodzi, tylko bardziej chyba chodzi o to, że jeżeli jesteś kapitanem statku pirackiego, to nie musisz wszystkiego robić sam. Nie musisz gonić ze strzelbą po jakimś
kiedyś
pokładzie.
Pogadamy o Sid Meier Covered Action, o zasadzie Covered Action, czyli właśnie, żeby minigierki nie odciągały od głównego fanu. Pogadałem pewnie o tym, już zatizuję, kiedyś pogadamy o tej grze detektywistycznej, która jest proceduralnie generowana.
Oj tak, tylko ja cały czas czekam, żeby...
Zapomniałem jej tytuł, ale jakby pogadamy na
Shadow pewno. Shadow of Doubt.
Dokładnie. No, to ona bardzo taki Sid Meierowski podejście.
Taki vibe, nie? No. Czyli powiem tak, może kiedyś poświęcimy więcej czasu grom Sida i w ogóle jego osoby, bo to jest... No jeden z nielicznych twórców, który przez całe swoje życie tworzył i chyba...
Zdefiniował moim zdaniem PC gaming.
No tajkuny przede wszystkim goś stworzył, tak? Nie było... Tajkun był pierwszym tajkunem. Tak w ogóle, ale choć mi o coś innego, bo na przykład Peter Moulinet był w swoim czasie wizjonerem, ale po drodze gdzieś się potknął. I teraz jest bardziej pośmiewiskiem, a jednak Sid przez cały okres swojej kariery, a to będzie już prawie 40-50 lat, no trzymał fason. Zawsze potrafił znaleźć fan.
Musisz sprawdzić, on zrobił kilka mniejszych gierek paręnaście lat temu, które są dziwne i mobilne.
Na mobilkach o pierwszej wojnie światowej...
Ace Patrol i Sid Meier Starships.
Ale to były takie
Starships
bardziej eksperymenty, przypuszczam.
Są takie, mam wrażenie, że on zobaczył, że na telefony można robić całkiem takie proste gierki i
sobie
się
po prostu
zajawił się, ale już mu przeszło. No nic. Dobra. Musimy kończyć. Nowy układ jest dziwny.
Tak, jest bo jesteśmy w nowym studiu i nie możemy się do siebie przytulać.
Nie możemy się tu przytulić, nie ma tła. Nie wiem, czy będzie. Nie będzie chyba żadnego tła.
Coś wymyślimy następnym razem.
Czuję się, abyśmy podcast po prostu robili, a nie dwóch gości na kanapie. Lubiłem w segment.
To zmienimy to następnym razem.
Nie, zobaczymy. Może będziemy.
Musimy się dopasować. W ogóle zobaczymy, czy to się będzie oglądało, bo jak się nie będzie oglądało, to nam nie pozwolą tego robić.
Odcinku,
wiecie, jak to jest, nie?
Tak będzie? No. Ale ty jesteś szefem szefów teraz. Już,
nie,
teraz.
Ale ja nie wpływam na takie decyzje. Okay, to jest decyzja chłopaków.
No to nic, pójdziemy sobie na kanał. Tibon i Łosiu robią... Tibon i Łosiu gadają o grach. Tam będzie 1000 obserwujących w porywach.
Dokładnie. No. Czym cię się? Bye.